Muzyczne podróże przez świat.
Arktyka ociepla się szybciej niż strefy umiarkowane naszej planety. Tutaj mam wyniki badań. Średnia temperatura powietrza nad środkowym Spitsbergenem wzrosła z około minus 6 stopni Celsjusza w pierwszej połowie XX wieku do minus 3 stopni Celsjusza w latach 2007-2016, a w ubiegłym roku osiągnęła nawet 0 stopni.
Tak niestety to jest widoczne, jak tam się jest, to ilość cielących się lodowców, co objawia się takim ogromnym trzaskiem najpierw.
Huk.
Taki huk, powiedzmy, można by to porównać z wystrzałem z armaty, później cisza, później nagle znowu jest szum, takie obsuwanie się lodu do morza. Oczywiście dotyczy to lodowców szelfowych, a więc tych, które są oparte o dno morskie. Ich jest na Spitsbergenie sporo i ilość właśnie cielących się, odrywających się tych gór lodowych zdecydowanie przyrasta, tak bym powiedział.
Ilość tych odcieleń, że tak powiem, ponieważ dwukrotny mamy za sobą pobyt w tamtych terenach, rozdzielony okresem chyba 3-letnim, więc podczas tego pierwszego pobytu tych odcieleń od lodowców i wpadaniu tych gór lodowych do Morza Barentsa, to były sporadyczne, pojedyncze. Podczas następnego naszego pobytu to już następowały one bardzo często, a zatem w ogóle wrażenia, które odnieśliśmy podczas cielenia się takiego lodowca, są niesamowite, dlatego że masy lodu z tym ogromnym hukiem odpadają od lodowca. Powoduje to powstanie ogromnej fali, do 4 metrów wysokości powstaje taka fala. Rozbija się ten pak lodowy i gromadzi na brzegu morza. I takie zdumienie, szok osoby, która to widzi, bo w tym momencie zaczyna sobie zdawać sprawę z potęgi tego zdarzenia, z potęgi tego żywiołu. Natura pokazuje jednym słowem człowiekowi, gdzie jest jego miejsce.
No i to, co jest takie bardzo niebezpieczne, bo odcielona, oderwana masa lodu od tej zasadniczego lodowca później sobie dryfuje. I to, co my widzimy, to jest 1/3 tego, co jest.
Zanurzone w wodzie.
Reszta jest zanurzone, my widzimy 1/3. I najczęściej ma to kształt jakiegoś stożka, w związku z powyższym my widzimy tę część wąską, a ta szeroka jest w wodzie. Zresztą przykład najsłynniejszej chyba katastrofy z tamtych obszarów, czyli Titanica, to właśnie ten powód. Gdzie góra lodowa, dryfująca swobodnie, niezauważona do końca, no bo gdzieś tam było wiadomo, że jeszcze mamy kawałek, a tu już niestety byliśmy
u podstawy.
Tak. Jest to na pewno widoczny efekt tego zmieniającego się klimatu w kierunku ocieplenia.
Małe lodowce topnieją oczywiście szybciej. Średnio każdego roku ubywa 1% powierzchni lodowców. Około 2 kilometrów to dużo.
Tak, no generalnie polskie stacje polarne, które funkcjonują w obszarze Spitsbergenu, właśnie między innymi zajmują się badaniem bilansu masy lodowców, czyli przyrostu w okresie zimy i później topnienia w okresie lata. I ten bilans, jeżeli jest ujemny, no to mówimy, że lodowiec się nam cofa. I takich lodowców, na których my byliśmy, mamy też jakby dokumentację na to, co się tam zdarzało od czasu, jak te badania były prowadzone i rzeczywiście te lodowce się cofają.
Dla badaczy, dla tych, którzy zajmują się badaniem wody spływającej po lodowcu, są to warunki wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ też wiedzieliśmy o zdarzeniu, jakie miało miejsce. Mianowicie naukowcy weszli na powierzchnię lodowca, topniejącego lodowca, który odsłaniał rumorz skalny. Jedna z pań, która prowadziła badania.
No to młoda osoba, studentka chyba.
Tak, po prostu poślizgnęła się na powierzchni i nie było możliwości, żeby
zatrzymania się.
W związku z tym prześlizgnęła się przez kilka metrów, zaczepiając ciałem o wystające kamienie.
Mhm.
także poraniła się na tyle dotkliwie, że konieczny był helikopter, odwiezienie do szpitala, ponieważ no, ta woda spływająca, topniejąca woda z lodowca odsłoniła te niebezpieczeństwa. Także,
ale tak, to jest dzika
przyroda, to jest właśnie
Arktyka.
Tak, musimy wobec natury mieć wyjątkową pokorę.
Oczywiście możemy też wędrować we wnętrzu lodowca, to tak, są niezapomniane wrażenia i też istnieje niebezpieczeństwo zalania.
Powiem tak, że my kojarzymy sobie lód z takim kolorem błękitnym, podczas gdy jak patrzymy na lodowiec, on jest brudny, pokryty zakotwiczonymi, drobnym, o różnej granulomaturze
tak,
materiale mineralnym. I z daleka to widzimy, że to jest brudne. Podchodzimy bliżej i to troszeczkę nam się tutaj rozjaśnia. Ten czysty lód rzeczywiście jest koloru błękitnego, ale doświadczamy go tylko wtedy, jak mamy możliwość obejrzenia go od dołu, w momencie, gdy jesteśmy gdzieś blisko, gdzie wypływają wody z lodowca, bo oczywiście mamy wody, które płyną po lodowcu, mamy wody, które wypływają z wnętrza tego lodowca. W związku z powyższym tworzy on bardzo różne struktury. Przekazałem Państwu zdjęcia, gdzie między innymi pokazane jest, jak ta woda wypływa z tego lodowca i jakie tworzy przeróżne formy. Bardzo
fajnie. No, trzeba powiedzieć, że przywieźliśmy próbki wody spływającej właśnie z lodowca. Badania tej wody zostały tutaj na naszej uczelni w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska zrobione. No i co się okazało?
No, że zawierają spore ilości metali ciężkich. Wody, które płyną po lodowcu. Te metale ciężkie kumulują się najpierw w pokrywie śnieżnej, później w momencie, gdy ta pokrywa śnieżna latem schodzi, no to właśnie płynie. Można je wtedy badać. No to jeden z efektów naszego wyjazdu.
Między innymi.
Wróćmy do zwierzątek. Widzieli Państwo odciski stóp niedźwiedzia, a lisy polarne Państwo widzieli? Te piękne, puszyste,
no mamy też
białe na ogół zwierzątka.
Tak, no akurat tu lato. naszej wyprawy lato szpicbergeńskie zastało, a w związku z tym już to ubarwienie było brunatne. Szata biała to jest wtedy, kiedy jest śnieg, kiedy jest zima i one wtedy rzeczywiście są białe. Natomiast latem są takie brązowo-brunatne.
Taki też jest kolor tundry, w związku z powyższym jego nie widać wtedy.
Tak, bo to są tak, te przystosowania tak biotopowe.
Ale mogą być też niebieskie?
Nie spotkaliśmy się z takimi.
Bo to rzadkość.
Tak, natomiast znowu to oddziaływanie człowieka tu jest takie bardzo ciekawe, dlatego że one rzeczywiście, dlaczego myśmy oglądali je wielokrotnie? Dlatego, że one w poszukiwaniu pokarmu kręcą się wokół właśnie stacji badawczych. Tam zawsze jakieś pozostałości po otwieranych konserwach znajdą, a zatem podchodziły dość blisko do nas i nie było problemu tutaj z ich obserwacją, fotografowaniem, także...
I to, co było bardzo sympatyczne, że no kilka kilometrów tam pokonywaliśmy, nawet czasem kilkanaście dziennie, no i on nam, jeden akurat, nam towarzyszył. Szedł za nami, trzymał się w takiej odpowiedniej odległości, ale był.
Był zawsze z nami.
Zdjęcia też mam.
Dla mnie takim osobistym przeżyciem był kontakt z reniferami, ponieważ są to zwierzęta, które nie są przyzwyczajone do obecności ludzi w sensie tej złej obecności, a wobec tego są bardzo ufne. Udało się mnie bardzo blisko podejść do reniferów, do dzikiego stada, do dzikiego renifera. No oczywiście nie przeszkadzał sobie, zjadając chrobotki, które podczas tego lata obfitowały tam wyjątkowo i mogłam z bliska przyjrzeć się dzikiemu zwierzęciu. Przepiękne, ogromne, rozłożyste poroże, które występują tak u samic, jak i u samców, to jest taki ewenement. No i ta sierść, która pokrywa ciało zwierzęcia, dość ciekawa, tak jak wszystkie te przystosowania u zwierząt tamtych stref termicznych, a mianowicie długa sierść pokrywająca całe ciało z bardzo grubą warstwą podszerstka. I co ciekawe, jest bardzo obfita. Gdyby nie poradziły sobie z budową włosa, miałyby bardzo ciężki garnitur na sobie, że tak powiem. Natomiast struktura włosa reniferowego jest charakterystyczna, ponieważ w budowie włosa występuje wiele przestrzeni powietrznych, bąbelków takich małych, które powodują, że mimo ogromnej gęstości, ilości tego włosa nie jest im ciężko. Także poradziły sobie w ten sposób. Jest im ciepło, ale lekko.
Tak, moje doświadczenia z reniferami podobne, ale jakby bardziej refleksyjne w sensie takim, że no chciałem się zbliżyć maksymalnie, tak sobie myślałem, ile będę mógł podejść. No i tak bokiem, nie patrząc na zwierzę w ogóle, widziałem kątem oka, że sobie tam skubię. W tej tundrze coś tam podchodzę. Oceniłem, że jestem gdzieś tak około może metr, 20, może metr. Po czym renifer podniósł łeb, popatrzył na mnie i odszedł. A ja sobie pomyślałem, no i po co ci to było?
Ale na zdjęciu jest.
Jest, no, jest. Tak. Mamy bardzo bliski taki kontakt.
Muzyczne podróże przez świat.
To już wiemy, skąd nazwa chrobotek reniferowy, bo to przysmak reniferów.
Tak jest.
Chodzi o porosty, tundry.
Tak, porosty, tundry, tundra mszysto-porostowa, wobec tego już nazwa tego biomu wskazuje na przewagę gatunków, które tam występują. No tu trudno spodziewać się innej roślinności. Roślinność naczyniowa wprawdzie jest reprezentowana przez gatunki tam rosnące, ale znowu wykazuje wyjątkowe przystosowania. Między innymi o roślinności naczyniowej mówimy szpicbergeńskiej, że to jest roślinność poduszkowa. Co to znaczy poduszkowa? Rosną w kępach, co po pierwsze sprzyja procesom powstawania gleby, bo w tych licznych rozgałęzieniach pędów zatrzymują się te drobne cząstki pyłu, który podczas lata szpicbergeńskiego się unosi. To jest po pierwsze. Po drugie, między innymi zatrzymują się tam opadające liście, listki tych roślin, a zatem tworzy się w tym miejscu, kiedy ta poduszka roślinna się rozwija, tworzy się warstwa tak koniecznej do ich rozwoju gleby. Krótki bardzo mają okres wegetacyjny, a wobec tego muszą te 3 miesiące wykorzystać od nasienia do nasienia, prawda? Od wykiełkowania nasion z poprzedniego lata do wytworzenia nasion w kolejnym lecie. A zatem ta roślinność poduszkowa bardzo taka, bardzo ciekawa. Następnie, co ważne, a mianowicie porosty, bo to jest specyficzna grupa systematyczna, są w stanie przetrwać okresy tak niskich temperatur z tego względu, że gromadzą w komórkach związki chemiczne, które są pochodnymi alkoholi, a zatem komórki ich nie zamarzają, woda w komórkach nie zamarza, czyli tu stworzyły sobie szansę właśnie na przeżycie. Rośliny są niewielkich rozmiarów. Charakterystyczna dla tamtego obszaru jest brzoza i wierzba. Nam w sposób jednoznaczny się one kojarzą. I brzoza, i wierzba u nas to duże drzewo.
Tak, no właśnie, bo tam chyba nawet nie ma wysokich krzewów.
O, no właśnie, i tu jest bardzo ciekawa rzecz. Roślina, więc i brzoza, i wierzba arktyczna rozwijają się w poziomie, a wobec tego nie wznoszą swoich pędów do góry, tylko płożą się po tym roztapiającym się podłożu. Też mamy załączone fotografie, zachęcamy do oglądania.
Na naszej stronie internetowej.
Tak.
A są tam jakieś kwiaty?
Tak, są między innymi maki szpicbergeńskie, ale to wszystko to są miniatury naszych roślin. No musimy mieć
10-15 cm.
Nie ma możliwości uczepu systemem korzeniowym, bo to jest wieczna zmarzlina, tylko górne, powierzchniowe warstwy tej wiecznej zmarzliny rozmarzają, a zatem system korzeniowy tutaj jest bardzo słabo, może być bardzo słabo rozwinięty.
Mówimy o roślinach, a z rośliną oczywiście musi się wiązać gleba. I tam można obserwować fantastyczne obszary tzw. gleb poligonalnych.
Poligonów, tak.
To są gleby, które tworzą się, ponieważ tam mamy wieczną zmarzlinę, w związku z powyższym tworzą się specjalne poligony, takie obszary, one są symetrycznie rozłożone. Jak się patrzy na to z jakiejś perspektywy, to można by powiedzieć i zwolennicy Ditforda, Denikena, to pewnie pomyślałoby, że tam lądował statek kosmiczny, bo tak to mniej więcej wygląda. Natomiast te poligony, polega to na tym, że w czasie procesów mrozowych powstaje zagłębienie, w którym gromadzi się materia organiczna. Ona nie jest wywiewana przez wiatr, no bo jest w zagłębieniu i w tym momencie tam zaczyna się tworzyć gleba. Także bardzo interesujące obszary też tam można obserwować.
Te procesy mrozowe wpływają na to, że skały latem, gdy wydawałoby się można wędrować po górach, są niebezpieczne. Pojawiają się szczeliny, są te skały kruche.
To znaczy, no generalnie procesy wietrzenia mrozowego, jakie tam zachodzą, są podstawą do powstawania później tundry, no bo przecież ten proces wietrzenia powoduje, że wiatr zabiera te drobne cząsteczki, które są odspajane od skały, przenoszone. Zresztą bardzo ładne również zamieściliśmy zdjęcia stożków piagrowych, które powstają, no bo ten grubszy materiał, on się obsuwa, tak jak to w górach, normalne. Natomiast ten drobny jest wywiewany i deponowany gdzieś na tych terenach płaskich i później tam powstaje tundra.
Naszymi gośćmi są dziś państwo doktor habilitowany Małgorzata Anna Jóźwiak i profesor doktor habilitowany Marek Jóźwiak.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Góry są, zwłaszcza w północno-wschodniej części wyspy, to nie są zbyt duże góry, nieco ponad 1000 metrów.
1730 to jest maksymalne.
Nawet 1730,
ale to w stosunku
ale startujemy
do,
od zera.
Tak, a w stosunku no do właśnie południowego bieguna, gdzie mamy 4 i 5 tysięczniki, no to jest nic. Mhm.
Tu w tych procesach glebotwórczych no, niezwykłą rolę odgrywają no właśnie porosty. Tutaj takie dwie grupy porostowe są wyróżniane: epilityczne porosty, czyli te naskalne, i epigeiczne, czyli te naglebowe porosty. Na czym polega ich rola? Porosty wytwarzają jako produkt własnego metabolizmu tak zwane kwasy porostowe. I są to związki chemiczne, które między innymi wpływają na kruszenie podłoża, a zatem pękanie, kruszenie skał w przypadku porostów epilitycznych daje właśnie początek powstawania podglebia, gleby. To jest rola taka, która określana jest jako rola sukcesyjna porostów. One jako pierwsze tworzą te szeregi sukcesyjne, przygotowują niejako środowisko dla roślin o większych wymaganiach biotopowych.
No i to, co trzeba jeszcze przypisać porostom, to to, że one urozmaicają zachwycają kolorystycznie obszar.
A tak.
Bo tak naprawdę mamy biały śnieg na lodowcach, który widzimy gdzieś bez przerwy, skała, która jest najczęściej obserwowana jako coś szarego, no i wreszcie te różnokolorowe porosty, one zmieniają barw. I jeszcze jest jedna rzecz bardzo charakterystyczna, o którym pewnie warto powiedzieć. To, co zostało już na początku powiedziane, tam jest cisza. Jedynie, co tę ciszę może zakłócać, to ptaki. Ich tam rzeczywiście jest dużo. One gniazdują albo na skałach, albo w tundrze. I tu mieliśmy taki bardzo humorystyczny trochę,
no trochę pewnie
niebezpieczny, tak, no, ale chodzi się jednak w czapkach mimo wszystko. Przypadek, mianowicie wydrzyk. To jest ptak, który ma swoje gniazda w tundrze.
I na ziemi gniazduje, jednym słowem.
W momencie, gdy zbliża się intruz, to one się wznoszą do góry i go atakują.
Zupełnie przypadkiem trafiliśmy.
No, nie wiadomo, gdzie to jest, w związku z powyższym właśnie szliśmy i w pewnym momencie...
Przykrycie głowy.
Tak, no gdyby no, nie kijki trekkingowe, którymi osłanialiśmy głowy.
Które wymyśliliśmy później, bo ja no, byłem w czapce i doświadczyłem spotkania trzeciego stopnia, czyli dostałem w głowę, ma taki dość ostry ten dziób, czapkę miałem, w związku z tym nic się nie stało, niemniej jednak, no nie jest to miłe
spotkanie. No, spotkanie na pewno niemiłe, dlatego że po pierwsze nie chcieliśmy wkraczać na tereny lęgowe wydrzyka, było to zupełnie nieświadome, bo te gniazda pochowane są wśród porostów, więc nie było ich widać. No ale stało się tak, jak się stało i natychmiast przypuściły atak, bo w dwojaki sposób wydrzyki reagują na obecność intruza, a mianowicie albo, żeby odciągnąć od gniazda, udają ptaki ze złamanym skrzydłem, udając, że są łatwym łupem, prawda, i odciągają intruza, albo widocznie byliśmy potraktowani jako zbyt duże zwierzę, w związku z powyższym trzeba było zaatakować, no i tak się stało.
Jest takie zdjęcie też.
Jest, mamy zdjęcie, kiedy nas atakują, bo ja natychmiast chwyciłam też za aparat.
Później wiedzieliśmy, że w momencie, gdy one idą do góry, to trzeba kijek trekkingowy i wtedy ją uderza w kijek na górze.
Notowanych jest na Spitsbergenie około 110 gatunków ptaków, z czego uważa się, że na lęgi tam tylko 15 gatunków przylatuje, niewiele. Zdecydowana większość to jednak są to przypadkowe przeloty, ewentualnie czasowe przebywanie, natomiast na stałe miejsca lęgowe około 15 gatunków. No i tu też bardzo fajna rzecz, bo to, tak jak powiedziałam, te zależności każdego typu i troficzne, te pokarmowe i nie tylko, na Spitsbergenie są szczególnie widoczne. Mianowicie w większości ptaki składają jaja w szczelinach skalnych, na tych urwistych stokach, klifach. I jednocześnie produkują bardzo duże ilości guana, co powoduje, że z kolei tam doskonale rozwijają się porosty nitrofilne, azotolubne. Także tu te zależności. A jak rozwijają się porosty? No to dają materiał do budowy gniazd, albo dają materiał do porosty rozwijające się do rozwoju bezkręgowców drobnych, które z kolei są pożywieniem dla ptaków. A zatem, tak jak mówię, te zależności w tak ekstremalnych warunkach bytowe, zależności pokarmowe są tu wyjątkowo dobrze widoczne.
muzyczne podróże przez świat.
W wodzie żyją bezkręgowce, żyją ryby, a z ssaków?
A, to mieliśmy bardzo właśnie sympatyczne spotkanie
z białuchą.
Foką.
Z foką.
Foką obrączkowaną. Foką obrączkowaną. Wygrzewała się na krze lodowej, ponieważ foczki bardzo łatwo zapadają w sen, aczkolwiek jest to bardzo czujny więc sen, no bo mają tutaj wrogów naturalnych. No, niemniej jednak taka właśnie przewracająca się z boku na bok foczka, która się wygrzewała na tej krze lodowej, pozwoliła nam się z każdej strony niemalże sfotografować.
Odnosiło się wrażenie, że pozuje.
Że pozuje, tak. Zwierzęta również, tak jak wszystkie tamtej strefy, wyjątkowo przystosowane do tych warunków ekstremalnych, a wobec tego w ogóle bez małżowin usznych, aczkolwiek z doskonałym słuchem są to zwierzęta. Nawet i spust migawki aparatu fotograficznego powodował, że unosiła głowę. Także doskonały słuch tu rzeczywiście. Wzrok, który ją nie zawodzi tak na lądzie, jak i w wodzie, gdzie poluje. No i tak jak mówię, no ten sympatyczny wyraz twarzy, że tak powiem.
No musi uważać na niedźwiedzie.
O tak. O, i tutaj właśnie jest niesamowita rzecz. Ja nie przypuszczałam nawet, że foki potrafią być aż tak bardzo inteligentne. Otóż w momencie, kiedy znajdują się pod lodem, to muszą wydrapać pazurkami otwory oddechowe, bo co jakiś czas muszą zaczerpnąć świeżego powietrza. No i przy takich otworach oddechowych, lodowych otworach oddechowych, stoją właśnie niedźwiedzie, które polują na foki. One się tak wyspecjalizowały w unikaniu tego wroga naturalnego, że najczęściej tych otworów oddechowych jest wydrapanych przez fokę wiele, a zatem niedźwiedź ma problem, przy którym stanąć, żeby ją złapać. Ona zmienia te otwory oddechowe i w ten sposób udaje jej się uniknąć drapieżnika. Także niedźwiedź tu ma problem.
Wędrówki na Spitsbergenie mogą być zaprawą do poważniejszych wypraw polarnych, choćby na biegun. Może to przed państwem?
Nie sądzę. No. Nie sądzę, aczkolwiek spotkaliśmy tam pana Moskala.
No
który,
proszę.
No już przecież był na biegunie północnym i on tam przygotował się do kolejnej wyprawy. Znaczy pracował, bo w samym Longyearbyen jest uniwersytet europejski. Tam każdy praktycznie może studiować, trzeba się zapisać, spełnić warunki. I nawet spotkaliśmy tam
Polaków
Polkę,
studiujących. Tak.
Marek Kamiński też tam zaczynał swoją przygodę z lodem i mrozem.
Tak.
Właśnie na Spitsbergenie.
No tak, no tu przy okazji trzeba by wspomnieć tych najważniejszych, Amundsena i Scotta, bo przecież Amundsen ma tam swój pomnik. Natomiast on generalnie zrezygnował z zdobycia bieguna północnego. Jak się dowiedział, że już jest zdobyty, chciał być pierwszy i pojechał w drugi koniec kuli ziemskiej, czyli na biegun południowy, który mu się właśnie udało przed Scottem zdobyć. No też zaginął nad biegunem północnym. W związku z tym no, mają ludzie pasję, ale my nie wybieramy się piechotą na biegun północny. Natomiast bardzo chętnie odwiedziłbym Antarktydę. Tam nas jeszcze nie było. Nie wiem, czy to się uda jeszcze zrobić, ale byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie.
Po powrocie zapraszam gorąco do Radia Kielc.
Dziękujemy bardzo.
Ciekawą też historią są algi, te glony, które żyją w Morzu Barentsa. Są to przede wszystkim brunatnice, feofyta brunatnice, glony o gigantycznych rozmiarach, tworzące podwodne łąki, a specyficzna barwa wynika z koloru barwnika asymilacyjnego, który znajduje się w ich komórkach. Jest to fukoksantyna, barwnik brunatny. Ale nie to jest ciekawe, ile ciekawe jest to, że w komórkach tych glonów gromadzony jest alkohol jako materiał zapasowy, polimer mannitolu. Może dlatego, algi znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym.
Na Spitsbergenie jest zakaz sprzedaży alkoholu. Nie tak, że nie można kupić tego alkoholu. Można. Jest sklep w Longyearbyen 1, w którym jest alkohol, natomiast trzeba mieć na niego pozwolenie. Pozwolenie otrzymuje osoba, która jest tam dłużej niż 6 miesięcy. Raz na pół roku należy.
Oj, to długo.
Tak. Dostaje się taki jakby kartkę u nas znane.
Na jedną butelkę.
Na alkohol, tak, na pół litra mocnego alkoholu lub zamiennik na piwo, wino.
Właśnie
dlatego, że tam trzeba mieć broń. W związku z powyższym no, obawiają się, że...
No plus te psychiczne, prawda, depresje, które mogą
związane z nocą
brakiem
polarną.
Światła, z nocą polarną, żeby nie pogłębiać poprzez właśnie
alkohol. No tak,
alkohol
może pogłębić, albo może być ratunkiem.
Albo może być ratunkiem, tak.
Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dziś Państwo doktor habilitowany Małgorzata Anna Jóźwiak oraz profesor doktor habilitowany Marek Jóźwiak.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję uprzejmie.